Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jakub Bodziony, a to jest Bodziony w piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. I dziś jest ze mną Filip Rudnik.
Dzień dobry, cześć.
Z naszej redakcji, ale również analityk rynków energetycznych i ekspert od spraw wschodnich. A Wy możecie nas oglądać na YouTubie, a także słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu. Na przykład na portalu Patronite i serdecznie zachęcam do dołączenia do tego wspaniałego grona. I bardzo dziękuję tym osobom, które już tam są i nas wspierają. A jeśli chcecie nas wesprzeć w inny sposób, to na przykład możecie skomentować albo ocenić ten podcast, bo to zawsze pomaga nam docierać do coraz większej liczby nowych osób, widzów, słuchaczy naszego kanału. Dziś rozmawiamy oczywiście w kontekście rocznicowym. Mija rok od rozpoczęcia tak zwanej Wielkiej Wojny, jak Ukraińcy określają tę inwazję rosyjską z 24 lutego. Więc będziemy trochę podsumowywać, mówić, co nas najbardziej zaskoczyło pozytywnie i negatywnie. Postaramy się przewidzieć albo ocenić to, jaki jest najbardziej realistyczny dalszy ciąg zdarzeń i ewentualne możliwości końca tej wojny albo jakiegoś jej zamrożenia. Ale zaczniemy od spraw bieżących, ostatnich, a mianowicie dwóch przemówień. Przemówienia Joe Bidena w Warszawie oraz przemówienia Władimira Putina. One były w tym samym dniu. Które ci się bardziej podobało?
No, bardziej mi się podobało przemówienie Joe Bidena, tak naprawdę, wiadomo. Przez to, że było o wiele bardziej nasycone treścią. Na pewno jeszcze do tego przejdziemy, a więc raczej przemówienie amerykańskie mi się bardziej podobało, no ale to wiadomo, że jestem jednak w tej sprawie stronniczy.
No widzisz, a ja czytałem na przykład takie opinie a propos przemówienia Bidena, że no ten... Oczywiście to były ładne słowa, ale puste słowa. Ci, którzy liczyli na przełom, to się rozczarowali, ale nawet ci, którzy liczyli na konkrety, to również się rozczarowali, bo tamtych konkretów, czego na przykład można było oczekiwać, jakichś zapowiedzi nowych dostaw, konkretnego typu uzbrojenia, na przykład tych myśliwców, dużo się teraz mówi o tym, że F-16 miałyby trafić na Ukrainę, albo jakiegoś rodzaju rakiety dalekiego zasięgu, tego tam nie było. I też te takie zapewnienia o tym, że no ale piąty artykuł NATO jest świętością, że będziemy tutaj bronić każdego cala i ziemi natowskiej, no że to już było i to już słyszeliśmy, także de facto nic nowego nie zostało powiedziane. To w takim razie co może ci się tak konkretnie tam podobało?
Ale ja bym nie powiedział, że tam musiały być jakieś konkrety. Jednak jeżeli pamiętamy, a raczej wspominamy przemówienia właśnie amerykańskich prezydentów, czy Kennedy'ego, czy Reagana, to wspominamy je za raczej jakieś takie konkretne frazy, tak, że jestem Berlińczykiem, albo panie Gorbaczow, zburz pan ten mur i tak dalej. Więc to nie są, te słowa nie były przysłane jakąkolwiek konkretyką, tak, jakimkolwiek konkretom, to były bardziej takie właśnie bonmoty. I wydaje mi się, że w przemówieniu Bidena były te bonmoty, a raczej było takie postawienie retoryczne sprawy, a raczej wojny w Ukrainie, agresji rosyjskiej na Ukrainę, postawienie jej w taką... No właśnie, posługując się może właśnie tym porównaniem do Reagana, że to znowu są wojny gwiezdne, bo Biden mówił o tym, że mówił o tej wolności odmienianej przez wszystkie przypadki, że to jest to, co robimy my, Amerykanie, że bronimy wolności. I jeszcze wymienił przy tym i Mołdawię, i Białoruś, a raczej opozycję białoruską, co było ciekawe, że właśnie tę tragedię Ukrainy on jakby ubrał w ramy walki o wolność, walki z dyktaturą. I to był, może nie jest to konkretny pakiet pomocy wojskowej, tylko że te pakiety pomocy wojskowej tak czy siak są ogłaszane gdzie indziej. A to mieliśmy retoryczną przemowę, taką powiedzmy oratorski występ z całą tą fantazją amerykańską i tak dalej, dodatkowo jeszcze podbitą wcześniejszą wizytą w Kijowie, która była no, historycznym wystąpieniem. Ja też trochę nie rozumiem tej krytyki w polskich mediach na ten temat, że wizyta Bidena w Kijowie spowodowała to, że jego przemówienie, raczej wizyta w Polsce nie była tak ważna. No nie, właśnie one są komplementarne ze sobą. Te dwa wydarzenia jeszcze bardziej podbijają ważność całego tego procesu.
No, ja z tym akurat się zgadzam również. Też jakby dla mnie była niezrozumiała ta kwestia tego, że wizyta w Kijowie w jakiś sposób obniża może rangę tego, co zostało powiedziane w Warszawie. Szczególnie, że w Kijowie nie było tego przemówienia publicznego, jak rozumiemy ze względów bezpieczeństwa. Mi osobiście też to przemówienie się podobało. Rzeczywiście nie było tam konkretów, ale też właśnie konkretów specjalnie nie oczekiwałem. To znaczy konkretów oczekuję po takiej standardowej pracy właśnie nad sojusznikami, a przemówienia są od tego, żeby powiedzieć po prostu parę ładnych rzeczy. Szczególnie, że to przemówienie było całkiem dobrze powiedziane, co jak na Bidena nie jest standardem. Wydaje mi się, że on troszkę traci w tym, że zazwyczaj się go porównuje do Baracka Obamy, który mówcą akurat był, wydaje mi się, że jednym z najlepszych, jeśli chodzi o amerykańskich prezydentów. A on ma zupełnie jednak inny styl, prezydent Biden. Jest taki... nie wiem, co powiedzieć. No właśnie taki dla swojego pokolenia on jest charakterystyczny i taki po amerykańsku, staroamerykański, tak, w ten sposób. I nic w tym złego nie widzę. I też mnie urzekły właśnie te kwestie związane z wspomnieniem Mołdawii czy Białorusi. I mówi się o tym, że to takie właśnie rytualne frazy padły, no ale one od tego są. To znaczy jakby takie przemówienia są po to, żeby powiedzieć. Szczególnie, że przecież poprzednik Bidena, czyli prezydent Trump, to na słowa jego o tym, że że artykuł 5 traktatu NATO jest świętością, to musieliśmy sobie trochę poczekać.
Mm-hmm. No właśnie, i to też jest kwestia tego, że pamiętajmy o tym, że Biden przede wszystkim jest politykiem amerykańskim i jakkolwiek będziemy go uważać za, nie wiem, lidera wolnego świata albo człowieka, który gwarantuje nam, a raczej człowieka, za którym idzie administracja, która gwarantuje nam bezpieczeństwo, pewnie do tego przejdziemy jeszcze, bo tak niestety albo stety jest, jakkolwiek na to spojrzeć, to jest przede wszystkim politykiem amerykańskim i będzie kieruje swoją wypowiedź również do Amerykanów, gdziekolwiek będzie. I to właśnie to, o czym mówiłeś, właśnie to, jak ona była amerykańska w tym wszystkim, jak właśnie jego cała postać odpowiada na potrzeby Amerykanów, no to właśnie o to chodzi, że pamiętajmy, że on jest to człowiek, który już rozpoczął kampanię wyborczą, tak? A więc musi w pewnym sensie walczyć, jeśli będzie się ubiegał o reelekcję, z tego co wiem, jeszcze to nie jest ogłoszone, ale prawdopodobnie tak będzie.
Prawdopodobnie tak. Tak.
No więc właśnie, więc on na pewno będzie, będąc w Warszawie też odwołał się do swojego elektoratu, więc... ta przemowa była też obliczona na tą rzecz.
Tak, no zresztą obserwując te zdjęcia, szczególnie z Kijowa myślę, no to są takie raz, że pocztówki, szczególnie to jedno zdjęcie chyba bodajże na tle jednej cerkwi. Z cerkwi kijowskiej, ale też plakaty wyborcze. No tak to wyglądało, tak? To znaczy było powiedziane, przekaz był taki, że ja tu jestem, to jest cel mojej prezydentury. Jestem ciekawy, na ile on jest polityczny, ale też na ile on jest prywatno-ambicjonalny. Była taka teza, już nie pamiętam przez kogo, przepraszam, ale chyba nawet ty mi podsyłałeś ten argument. Aha. W kontekście tego wieku Bidena i w jaki sposób on wpływa na prowadzenie przez niego polityki, bo ja na przykład podczas kampanii wyborczej właśnie Bidena byłem dosyć sceptycznie nastawiony do tego, że tak wiekowa osoba będzie pełnić tak odpowiedzialny i tak wyczerpujący fizycznie po prostu urząd. Natomiast tam była taka teza, że właśnie fakt, że on może niekoniecznie myśli o swojej karierze już po prezydenturze z przyczyn właśnie fizycznych, tylko może się skoncentrować na tym, żeby ta prezydentura była jego dziedzictwem. I właśnie może takie, a nie inne podejście zarówno do kwestii Ukrainy, jak i do kwestii Rosji.
No i zestawiając to z postacią jego oponenta, jednocześnie kolegi po fachu, czyli dyktatora Putina, prezydenta Putina formalnie, to przecież to są, powiedzmy, w pewien sposób żywoty może nierównoległe, ale odpowiadające na siebie, no bo Putin też, prawda, postrzega siebie jako postać historyczną, która troszeczkę jakby, że właśnie chce przejść do historii, na to jest obliczone jego działanie. Natomiast jeśli o to chodzi, o zapisywanie się właśnie Putina w annałach historii, no to zostawiając jego przemówienie z przemówieniem Bidena, no to wydaje mi się, że to przemówienie przed Zgromadzeniem Federalnym nie przejdzie do podręczników historii, nawet rosyjskich, wydaje mi się.
No właśnie, bo zaczęliśmy od tego, które przemówienie bardziej się podobało, czy nie podobało. No, ze względów politycznych wiadomo, że tak naprawdę nieważne, co Biden by powiedział, to raczej ważniejsze jest dla nas i jest na to bliższe po prostu niż to, co mówi Władimir Putin. Ale powiem ci, że z takiej czysto po prostu formalnej strony i retorycznej strony, to przemówienie Putina było koszmarne. Znaczy, ja miałem wrażenie, że jakiś starszy pan się dorwał do mikrofonu i zaczął krzyczeć różne swoje obsesje w taki dosyć nieuporządkowany, chaotyczny sposób. I mnie to zdziwiło po prostu. W sensie nie spodziewałem się tego. Wiadomo było, że Rosjanie byli zaskoczeni wizytą Bidena w Kijowie i spodziewałem się tam też jakiegoś bezpośredniego odniesienia do tego. Tego nie było. Ty przed programem jeszcze mówiłeś mi, że to przemówienie dla ciebie było ciekawe, nie ze względu na to, co w nim było, a czego nie było. Czyli co miałeś na myśli?
No właśnie, może takie trzy rzeczy. To, co powiedziałeś o tym bełkocie i o tym braku uporządkowania. Właśnie to jest ciekawe, że właśnie być może w tym przemówieniu możemy upatrywać jakby nieudolności rosyjskiego państwa, które się objawia jakby na różnych płaszczyznach, ale tutaj też. No bo przecież jeżeli przygotowuje się speech dla prezydenta, różne resorty, różni ludzie, administracja, cała ta machina państwowa musi zostać to wprzągnięta i nad tym pracować. Wówczas ktoś to kleci do kupy i z tego powstaje, powiedzmy, coś, co ma ręce i nogi, jest jasno wytyczona ścieżka od A do Z. Natomiast tam tak nie było. Właśnie nie było tego uporządkowania, tej jakiejś klarowności retorycznej. Putin raz cytuje Stołypina, raz mówi o Zachodzie jako wrogu, mówiąc też o tym, że na Zachodzie już Bóg nawet nie ma płci i tak dalej. Grozi, troszeczkę potrząsa tą nuklearną szabelką, ale tak nic nowego w sumie. Więc może tak, właśnie ten brak takiej harmonii retorycznej, brak planu na zwycięstwo tak naprawdę. To mnie też uderzyło, że tam nie zostały wytyczone jakiekolwiek cele inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Oczywiście mówiono o tym też przed przemówieniem, kiedy oglądałem właśnie rosyjską telewizję, to na przykład dziennikarka czy propagandystka rozmawiała z tymi kolaborantami z Zaporoża i z Chersonia, którzy mówili, że w Kijowie rządzi junta i musimy jakby się nim przeciwstawić i tak dalej, ale nie było jakichś takich jasno wytyczonych ze strony Putina, jakichś jasno wytyczonych celów. To mnie bardzo też, może nie zaskoczyło, ale właśnie uderzył brak tego jakiegokolwiek planu działania. I trzecie to brak bicia na alarm, w sensie biorąc pod uwagę to, jak Putin przedtem, nawet przed 24 lutego występował publicznie, jak bardzo, powiedziałbym, krwiożercze albo agresywne były te jego wystąpienia, jak bardzo właśnie groził, to wystąpienie było bardzo wręcz, powiedziałbym, aż nadspokojne. Jakby mówił, że okej, są sankcje, ale my wzięliśmy to na swoją klatkę piersiową i będziemy się dalej rozwijać. Trochę może pogroził paluszkiem wobec oligarchów, którzy mieli jakby na Zachodzie robili interesy, no ale my wam możemy wybaczyć i tak dalej. I tak naprawdę zastanawiam się, czy ten brak bicia na alarm, brak tego ogłoszenia trwogi nie bierze się z tego, że ta trwoga już wśród oligarchów jest, więc może nawet nie wśród oligarchów też, bo ona pewnie już i wcześniej była, ale wśród aparatu państwowego i wśród, nie wiem, wojskowych, może ta trwoga jest i Putin musi uspokajać nastroje, bowiem inaczej ci oligarchowie zaczną się rozglądać za czymś innym na boki. Więc takie trzy rzeczy ja bym powiedział o tym przemówieniu.
Okej, w takim razie ten spokój, jeśli dobrze rozumiem, można interpretować tak, jak ty to powiedziałeś, czyli właśnie, żeby tonować ewentualne nastroje, jakąś tam panikę w elitach władzy, ale można też go rozumieć w inny sposób, to znaczy może wcale ta sytuacja Rosji nie jest taka zła, jak nam się wydaje, albo jak często słyszymy na przykład z polskiej perspektywy. I te sankcje tak wcale nie do końca działają, bo mówiło się, że Rosja wpadnie w nie wiadomo jaką recesję, tymczasem to PKB, wzrost tego PKB, rozumiem, to jest 2,1% za zeszły rok.
Nie, czyli spadek 2,1%.
Tak, spadek, ale jakby spodziewano się znacznie większego tego spadku. No to nie jest tak, że w Rosji brakuje jakichś produktów, a tak też mówiono, tak? Znaczy, że będą jakieś puste półki. Tego w ogóle nie ma. Armia rosyjska częściowo wyciąga też wnioski ze swoich niepowodzeń, ze swoich błędów, które popełnia na froncie. Ta fala mobilizacji jesienna, ona pomimo tego, że była często tak deprecjonowana, czy może nawet tak tragikomicznie opisywana, to spełniła swoją rolę w taki sposób, że ustabilizowała front. Więc możliwe, że Putin wcale nie blefuje, tylko po prostu jest spokojny na tym etapie wojny.
Może jest spokojny. Może jest spokojny, bo znowu nie docierają do niego właściwe informacje. No przypomnijmy o tym, że no nie wiem, wciąż toczy się ten konflikt pomiędzy Ministerstwem Obrony, a raczej tymi wojskowymi zawodowymi, a Wagnerowcami i Kadyrowem. Kadyrow mówi mówi o tym na przykład, że być może założy swoją firmę najemniczą. Tak samo 23 lutego tego roku Budanow, czyli szef wywiadu wojskowego ukraińskiego, zapowiada ofensywę ukraińską, mówiąc o tym, że porównując wojnę do meczu futbolowego, mówi, że jest 70 minuta, a wynik to 1-1 i teraz będą toczyć się decydujące boje. Oczywiście Ukraińcy, ta ich propaganda sukcesu też może nie pokazywać pełnej prawdy i najprawdopodobniej nie pokazuje. Natomiast sytuacja nie jest tak łatwa, jak Putin to kreuje na pewno. Więc wydaje mi się, że to pudrowanie rzeczywistości jest celowe, żeby uspokoić aparat państwa. Zobaczymy, na jak długo to pozwoli, czy będzie jakaś kolejna porażka rosyjska, taka, wiesz, jakaś taka prestiżowa w rodzaju tam zatopienia krążownika Moskwa, czy kolejnego...
Czy utraty Chersonia na przykład.
Czy utraty Chersonia, czy może w drugą stronę, czy może Rosjanie wreszcie zdobędą Bachmut jakby jakimikolwiek, podnosząc przy tym jakkolwiek wysokie ofiary. Zobaczymy. Natomiast ja bym nie określił sytuacji rosyjskiej jako łatwej. To na pewno nie.
Szczególnie, że ta sytuacja na froncie, no ciągle mamy poza Bachmutem taki jednak stan wyczekiwania. Ja pamiętam, że 2 tygodnie temu rozmawialiśmy tutaj z Markiem Meissnerem, z analitykiem wojskowym. I tytuł tej rozmowy to było, że Rosjanie mają 2 tygodnie na ofensywę, biorąc pod uwagę kwestie dostaw zachodnich, kwestie pogodowe i to, jak ówcześnie się ta sytuacja na froncie kształtowała. No i te 2 tygodnie minęły. To znaczy, tej wielkiej ofensywy, jak rozumiem, nie ma, nie widzimy jej obecnie. Jest ten Bachmut, który zarówno dla Ukraińców, jak i dla Rosjan jest bardziej celem politycznym niż militarnym. Tak, znaczy uporczywa obrona Bachmutu jest bardziej polityczna niż militarna i tak samo uporczywe zdobywanie tego miasta, raczej ruin tego miasta przez Rosjan też jest obliczone na efekt politycznego zwycięstwa, a nie... Znaczy tutaj jest kwestia tego, że rzeczywiście po Bachmucie można by pójść w stronę Kramatorska i zrealizować ewentualnie ten plan minimum tak zwany rosyjski, tak? Czyli zajęcie tak naprawdę całego Donbasu. Natomiast no, nie widzimy specjalnie przełomów na froncie.
No właśnie, a według Ukraińców ta ofensywa się już toczy. Przypomnijmy, że no nie wiem, jeżeli byśmy rok temu przenieśmy się jakby to, co się działo rok temu, kilka dni po 24 lutego, Rosjanie byli jakby blisko...
Rosjanie na
przedmieściach Kijowa. Myśleliśmy o tym, że Kijów padnie i to jest kwestia czasu. Zaskoczeniem było to, że Rosjanie są tak nieudolni, a Ukraińcy są tak efektywni w obronie. Może teraz znowu tak jest. Dopiero kiedy opadnie ta mgła wojny, się dowiemy, że ta ofensywa się już rozpoczęła i już teraz trwa. Ta zapowiadana wielka ofensywa Rosjan, ale ja bym nie wykluczał takiej sytuacji, w której Rosjanie okazują się znów nieudolni po prostu.
No tak też było w przypadku na przykład letniej ofensywy Rosjan, tam głównie w okolicach Sewierodoniecka, kiedy faktycznie udało im się zdobyć dosyć duże połacie terenu, natomiast to tak wyczerpało siły rosyjskie i tak rozciągnęło ich całą logistykę, że później Ukraińcy byli w stanie to odbić w ciągu kilku dni, tak? To tempo ofensywy ukraińskiej było niesamowite.
No tak, to teraz mówi się o tym, że Rosjanie na przykład przez chyba... tymi najkrwawszymi odcinkami jest właśnie Buchedar i Bachmut. I widziałem takie wyliczenia, które estymacje tego, że Rosjanie tracą 800 żołnierzy w ciągu dnia. To daje na miesiąc kolosalną liczbę. Jeżeli coś takiego się dzieje, to być może będzie właśnie powtórka z tego, że rozciągnięte siły pozwolą Ukraińcom przejść do kontrofensywy.
Okej, ale to ja w takim razie zapytam, co z tego? To znaczy... Co z tego, że Rosjanie ponoszą ogromne straty na froncie, skoro ich możliwości mobilizacyjne i też szacunek do życia własnych żołnierzy nie od dziś jest no żaden, tak? W sensie, no dobrze, no to będzie kolejna fala mobilizacji, już się mówi o tym, tak? Znaczy już te pogłoski o tym, że zaraz będzie kolejna fala mobilizacji krążą od dawna. No to będzie kolejne 300 tysięcy żołnierzy, potem kolejne 200 tysięcy żołnierzy i to tak zwane mięso armatnie, ci słabo wyszkoleni rekruci, będą walczyć z dobrze wyszkolonymi jednostkami ukraińskimi. I nie mówię o tym w tym kontekście, że ktoś słabo wyszkolony walczy przeciwko komuś dobrze wyszkolonemu, ale w tym kontekście, że Rosjanie, znaczy, że Ukraińcy, przepraszam, tracą swoich najlepszych ludzi. A Rosjanie mogą tych ludzi rekrutować do woli. I to jest ta różnica.
No więc właśnie, to jest zasadne pytanie. I chyba właściwą odpowiedzią byłoby to, żeby po prostu zaakceptować ten stan rzeczy w ten sposób, że to naprawdę może być wojna bardzo długa, niestety, chyba że stanie się coś bardzo nieprzewidywalnego znowu. Natomiast nie stały się te rzeczy, które można byłoby przewidzieć wcześniej w kontekście rosyjskim. Nie doszło do jakiegoś wzmożenia społecznego, ani Rosja się zawaliła gospodarczo. Biorąc to pod uwagę, możemy przyjąć, że Rosja jest słaba, ale nie jest na tyle słaba, żeby upaść w tej chwili. Więc my, jako Zachód, musimy przyjąć za stan rzeczywisty to, że ta wojna może trwać długo i trzeba Ukraińców tak długo wspierać, jak to będzie potrzebne, bo innej odpowiedzi nie mamy w tej chwili. Zastanawiam się tylko, czy właśnie ten potencjał, o którym ty wspominałeś, potencjał Rosjan w kontekście żołnierzy, no on pewnie dojdzie w pewnym momencie do jakiejś ściany. Zeków, czyli tych więźniów, których Wagnerowcy wydobywają po to, żeby oni walczyli w Donbasie, no też jest ograniczona ilość, tak? A wydaje mi się, że z poborowymi jest tak samo. Natomiast znowu, to jest powiedzmy też kolejne zaskoczenie tej wojny, a przynajmniej dla mnie osobiste, że powierzchownie zmodernizowane społeczeństwo rosyjskie dla mnie, które wydawało się zmodernizowane, jest w stanie poddać się takiej ludobójczej wojnie, a raczej w sensie płynąć z prądem rządzących i jednocześnie nie zasygnalizować buntu, protestu, który miałby realne przełożenie. Jest to dla mnie zaskakujące i tym samym smutne, bowiem płacą za to nie tylko Ukraińcy, ale również Rosjanie, może nie w takiej oczywiście formie, ale to się też odbije na nich, tak?
Mnie z kolei zaskakuje twoje zaskoczenie. To znaczy, ja nie mieszkałem w Rosji tak jak ty, nie studiowałem w Rosji tak jak ty, dlatego znałem to pewnie z innej perspektywy, to znaczy już jakby z jakiejś subiektywnej mi podanej. Ty to widziałeś na własne oczy i też po prostu z pierwszej ręki miałeś te informacje i taki, a nie inny pogląd. Natomiast dziwi mnie to, że oczekiwałeś czegoś innego, tak, po rosyjskim społeczeństwie. Że będzie jakiegoś rodzaju protest przeciwko tej wojnie, taki masowy?
Tak. To się zresztą w pewnym sensie wydarzało, tak? W sensie to
już kiedyś... Masowo nie.
Masowo nie. Znaczy, no były protesty, demonstracje w dużych miastach, były protesty, to są jakby dwa rodzaje tych protestów, bo były protesty antywojenne na początku i protesty antymobilizacyjne. To też trzeba rozróżnić. Natomiast no tak czy siak, rosyjskie społeczeństwo miało trzy warianty do wyboru w tym kontekście, szczególnie, znaczy głównie mężczyźni, bowiem kobiety też przecież służą w rosyjskim wojsku, jeżeli na przykład są, jeżeli są pielęgniarkami albo lekarkami, tak, to one też mogą zostać wezwane. Mieli trzy warianty. No, mieli albo emigrację, albo właśnie pójście w kamasze, albo jakąś emigrację wewnętrzną, którą można zrealizować, jeżeli się ma duże środki finansowe.
No i tak samo w kontekście tej zwykłej emigracji, tak? Znaczy też musisz sobie na to pozwolić finansowo.
Tak. Ta bierność rosyjskiego społeczeństwa, trzeba sobie to jasno powiedzieć, ona pozwala dalej tej wojnie trwać. I póki co nie widać wciąż żadnej szansy na to, żeby to się w jakikolwiek sposób zmieniło. Mhm. I w ten sposób my też powinniśmy jako społeczeństwa Zachodu musimy być w tym kontekście zmotywowani i trwać w naszej aktywności na rzecz wsparcia Ukrainy.
Jasne, ale też właśnie to, co powiedziałeś o tych scenariuszach, znaczy, że były jakby trzy możliwości wyboru w rosyjskim społeczeństwie, no to tylko jedna z tych możliwości, czyli mianowicie pójście w kamasze, wiąże się z korzyścią finansową, tak? To znaczy i emigracja za granicę, jak i ta wewnętrzna emigracja, to są jakieś koszty jakiegoś rodzaju wyżyczenia. Znaczy rozumiem, że pójście do wojska to też jest jakiegoś rodzaju wyrzeczenie, ale jest też potencjalnie bardzo lukratywne finansowo. To są te filmy, ja nie wiem jaka ich jest skala, szczerze mówiąc, i na ile to są wyjątki, a na ile to jest rzeczywisty obraz tego, ale to są rzeczy szokujące, tak? Znaczy masz te matki rosyjskich żołnierzy martwych, którzy dostają w zamian futra, ja nawet widziałem jakiś worek pierogów, czy coś tak, takiego, no to są rzeczy, których ja bym szczerze mówiąc nie wymyślił, gdybym tego nie widział i to jakby podawanych, czy opisywanych rzeczy przez wiarygodne media. I to mnie szokuje, bo to nawet nie jest już ta kwestia apatii, czy takiej obojętności, tylko w rodzaju, no dobra, no mam czwórkę dzieci, mogę dwójkę posłać na front, tutaj mam trochę pieniędzy i dwa futra i dwa talerze pierogów, a jak coś, to też cytuję, to urodzę kolejne dziecko.
Tak. To zresztą rosyjska politolożka Jekaterina Szulman, która znajduje się na emigracji teraz, ona zresztą to nazwała, przekuła to w taką, że powstał powiedzmy nowy deal pomiędzy rosyjskim społeczeństwem a władzą, że wcześniej był to deal taki, że my pozwolimy wam się bogacić, tylko nie pchajcie się do polityki, to teraz jest to deal, że my pozwolimy się wam bogacić, ale dajcie ciała swoich mężczyzn. My je wam zwrócimy, ale w jakiej formie i czy kompletne, czy nie, to już jest inna kwestia. Jest to dosyć ponure, ale...
Jest to absolutnie koszmarne pod takim względem, no nie wiem, daj mi ciało swojego syna, brata, męża, a dostaniesz w zamian ekwiwalent pierogowy.
No ale z drugiej strony to wszystko się łączy z tą retoryką, tu już wrócimy właśnie do treści przemówienia do Zgromadzenia Federalnego Putina, a raczej przemówienia Putina do Zgromadzenia Federalnego, bo on mówił o tym, że wypłaty dla żołnierzy zostaną zwiększone, o tym, że są konkretne...
Ale na jakiej wysokości teraz na przykład jest ta wypłata dla rodziny zmarłego żołnierza?
Nie pamiętam dokładnie.
Ale to była wysokość kilku średnich pensji, tak?
To było bardzo dużo pieniędzy. To było, wydaje mi się, że w okolicach... pod 100 tysięcy złotych, powiedzmy. Nie chcę teraz przekłamywać, ale były to bardzo duże.
Bo to się zmieniało.
Tak. No bo to też zależy, czy to był zawodowy żołnierz, czy z poboru. Jeszcze inne pieniądze dostają Wagnerowcy po upłynięciu ich kontraktu. Więc to są duże kwoty, natomiast no, rzeczywistość jest faktycznie taka, że Putin mobilizuje swoje społeczeństwo, mówiąc, że wszyscy toczymy tę wojnę, tak? I zresztą on dziękował matkom, kobietom, które jakby, wiesz, stoją za swoją ojczyzną, coś jak ci wszyscy pracownicy tyłów w trakcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak się określa II wojnę światową w Rosji, którzy pracowali na tyle frontu, przy pociskach artyleryjskich i tak dalej.
Przy produkcji.
Przy produkcji.
Dobra, czyli w takim razie mamy, jeśli chodzi o te negatywne zaskoczenia, kwestie społeczeństwa rosyjskiego. Nie wiem, czy negatywne, no, ale zaskoczeniem była też słabość Rosji pod każdym aspektem.
I pozytywne, i negatywne, bo pozytywne znaczy, jest taka, że oni nie zdołali zdobyć Kijowa, ale negatywne jest taka, że są na tyle silni, żeby nie upaść w ten sposób.
No to tak, to standardowy chyba tekst o Rosji, która nigdy nie jest tak słaba, również jak się wydaje. To przejdźmy może do tych bardziej pozytywnych zaskoczeń, czyli kwestii ukraińskiej. Tutaj nasza wydawczyni Zofia Majchrzak nam podpowiada, że rodziny poległych nad Dnieprem rosyjskich żołnierzy w sumie będą mogły liczyć na ponad 12 milionów rubli odszkodowania, czyli to jest około 740 tysięcy złotych.
O, no to widzisz.
No więc faktycznie może się opłacać.
Więcej.
Dobry biznes. Przechodząc w takim razie do tych pozytywnych zaskoczeń. No, jest oczywiście kwestia postawy Ukraińców i państwa ukraińskiego, zarówno kwestia po prostu tego, w jaki sposób to państwo zmieniło się od 2014 roku, pod chyba niemal każdym względem, ale też jako społeczeństwo. Znaczy, że wzruszające są zresztą, które opisywaliśmy w Kulturze Liberalnej, na przykład w tym numerze, serdecznie polecam, są świadectwa Ukraińców, którzy po prostu mówią o tym, że poczuli się Ukraińcami, tak? Po raz pierwszy w życiu, albo na przykład, że zarzucili w ogóle kwestii mówienia po rosyjsku, chociaż był to dla nich ojczysty język i pierwszy język. Jak rozumiem dla samego Wołodymyra Załęskiego, to był również pierwszy język. I to było niesamowite. Dla mnie były takie dwa kluczowe momenty chyba w tej wojnie. Jeden taki trochę bardziej symboliczny, przynajmniej jeśli chodzi o jej początek oczywiście. Drugi z perspektywy powiedzmy bardziej militarnej. Pierwszy to była ta kwestia wideo Wołodymyra Zełenskiego kręconego z telefonu w nocy po tym, jak on wyszedł ze swojej rezydencji czy z tego bunkra, w którym był, i wraz z swoimi ministrami i takim najbliższą wierchuszką rządową mówił, że wbrew temu, co Rosjanie twierdzą, no to my tu jesteśmy, tak? Było ja tu, minister tu i tak dalej, i tak dalej. I to było dla mnie coś niesamowitego, szczególnie po tym, jak ujawnione zostały te informacje o tym, że Amerykanie proponowali mu ucieczkę w tych pierwszych godzinach i dniach i że to się nie stało. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że ten stan obecny, o którym tam chwilę mówiliśmy, że właśnie jak to wszystko się potoczyło i jak mogło się potoczyć, to mogło się to zupełnie inaczej
stać. Oczywiście.
Że jakby, że niewiele brakowało od tego, żeby na przykład prezydent Wołodymyr Zełenski był takim prezydentem jak prezydent Afganistanu, Ashraf Ghani,
oczywiście,
który uciekł i zostawił całe swoje państwo. I tutaj niezależnie od tego, jakie pieniądze ogromne amerykańskie nie zostały władowane w afgańską armię latami, no to wszystko się posypało jak domek z kart. I tutaj uważam, że to był dla mnie taki moment, symbol. Drugim momentem, symbolem, a raczej takim punktem zwrotnym, kiedy przestałem się może obawiać tego, że Kijów zaraz padnie, albo Rosjanie w Kijowie, albo Zełenski nie żyje, to była kwestia tego desantu rosyjskiego na lotnisko w Hostomelu, czyli to podkijowskie lotnisko, bo wiadomo było, że tego Kijowa w takim razie tak łatwo się nie uda zająć i wtedy jakby byłem trochę spokojniejszy. Tak? W tym momencie to było dla mnie coś, co pozwoliło mi to minimalnie jakby spokojnie oglądać i po prostu wierzyć w to, że faktycznie to się nie posypie, tak jak na przykład jak się posypało w Afganistanie.
Tak, no to na pewno. Zresztą tych takich wydarzeń było więcej, no bo to już wspomnieliśmy o tym zatopieniu krążownika Moskwa i to chyba dla mnie było jednym z takich bardziej krzepiących sytuacji. Natomiast ja bym mimo wszystko zaznaczał to, że okej, my możemy mówić o tym, że Rosja już przegrała, na przykład z perspektywy geopolitycznej, ale to wcale nie znaczy, że Ukraina wygrała.
Tylko ci dodam do tego, bo to mnie ciekawi też, co o tym myślisz. Czy to jest tak, że skoro Ukraina obroniła swoją niepodległość, to znaczy, że już wygrała? Tak? Znaczy, że Kijów właśnie nie upadł, to znaczy, że już wygrał.
No i tak, i nie, ale w pewnym sensie tak, no bo na pewno wykuła się. W sensie po prostu Ukraińcy obronili swoją podmiotowość i swoją suwerenność jako naród. Natomiast to, jak to państwo będzie wyglądać, to ta stawka jest dalej jakby w grze, tak? No ja jak byłem właśnie w Ukrainie miesiąc temu, i to rozmawiałem właśnie ze znajomym żołnierzem, który otrzymał, jest kontuzjowany i jest teraz w domu, nie na froncie. No to on mi mówi po prostu koszmarne rzeczy o tym, co się dzieje na froncie. Też przede wszystkim to, że okej, jakby rotacje i to jak ukraińscy żołnierze są wymieniani na froncie, żeby właśnie mogli odpocząć i żeby nie znajdowali się na froncie cały czas, bo to po prostu nie służy im, jako żołnierzom i jako ludziom, no to tak czy siak opowiadał straszne rzeczy. To wtedy jeszcze była zima, więc mówił o tym, jakich rzeczy brakowało. Pamiętajmy o tym, że no ja właśnie wtedy, kiedy byłem ostatni raz, to było... To,
jak on był na froncie, to była ta pierwsza zima, tak?
Tak. Ale on teraz mówił po prostu o swoich kolegach, którzy teraz jakby walczą tam. I ja tam byłem już po tym, jak Rosjanie, powiedzmy, przetoczyli tą pierwszą falę tych ostrzałów rakietowych na infrastrukturę energetyczną i na po prostu na ukraińskie miasta, co się toczy od jesieni zeszłego roku, to też bardzo człowieka po prostu wycieńcza psychicznie. I to, że po prostu jakby twoje życie jest po prostu zaburzone, to czy jesteś żołnierzem, czy nie, czy w jakiś inny sposób jakby walczysz o Ukrainę, bo to Ukraińcy, zresztą to jest właśnie ciekawe, że w social mediach ukraińskich często się mówi o tym, że nie musisz być żołnierzem, żeby pomagać Ukrainie, żeby pomagać zwyciężyć z Rosją, możesz robić coś innego. Nie każdy musi być bohaterem na froncie, prawda? Ale tak czy siak, jest to wycieńczające doświadczenie i musimy o tym pamiętać, nie popadać w ten hurra optymizm. Zresztą to często się pojawia, zresztą my o tym też często rozmawialiśmy tutaj, że media toczą tą dyskusję na temat Ukrainy, że no już, zaraz zwyciężymy, prawda? My jako Zachód, oni jako Ukraina. Natomiast rzeczywistość jest daleka od tego i warto o tym przypominać, że nawet w wypadku zwycięstwa Ukrainy, jakkolwiek sobie to wyobrazimy, to będzie wciąż niestety zniszczony kraj z społeczeństwem, które zostało niesamowicie koszmarny sposób doświadczony przez wojnę. I my jako Zachód też będziemy ponosić tego koszty finansowe, tak? I musimy o tym pamiętać, żeby ta świadomość była i żeby pomagać w ten sposób, wspierać.
Też po prostu społeczeństwem chyba wprost straumatyzowanym, tak?
Tak.
To masz rację, że to jest bardzo też długi proces i na pewno niełatwy, ale wspomniałeś o potencjalnym zakończeniu tej wojny. I jestem ciekawy, jak je widzisz. To znaczy, dużo się o tym mówi, my również tutaj dyskutujemy o tym, bo ja akurat uważam, że jest to kluczowe. I kluczowy też problem jest Zachodu w tym, że on nie wie, jak ta wojna ma się skończyć, że co innego o tym myśli oczywiście Kijów, co innego myśli, powiedzmy, nasz region, państwa bałtyckie, ale też na przykład Szwecja czy Finlandia, ale już co innego myśli o tym Berlin, myśli Paryż, Waszyngton, powiedzmy, jest trochę bliżej naszej optyki, ale jeśli na przykład zmieni się prezydent albo Bidena w jakikolwiek inny sposób zabraknie, zmieni się władza w Stanach Zjednoczonych, to po prostu ta polityka również się może zmienić. I pytanie, co ty uważasz za najbardziej realistyczne na ten moment? Jaki scenariusz uważasz za najbardziej realistyczny, jeśli chodzi o zakończenie tego konfliktu?
Zamrożenie tego konfliktu, po prostu. To jest najbardziej realistyczne.
Czyli powrót do 2015 roku?
To jest niestety, wydaje mi się, że to jest najbardziej realistyczne. To nie jest najbardziej preferencyjny scenariusz. Jest daleki od tego. Natomiast wydaje mi się, że tak samo i Biden, i Putin stoją przed koniecznością wyborów, tak? Okej, jakby w przypadku Putina to nie będą wybory, ale to będzie po prostu klepnięcie reelekcji. Natomiast obaj będą chcieli coś jakby, wiesz, dowieść mówiąc korpomową.
Przed wyborami rozumiem, że no Biden na pewno, tak? Ale tak. Putin po prostu musi coś dowieść, żeby
tak.
utrzymać swoją popularność i swoją władzę. Tak?
No i być może on, to, co on chce dowieść, to o czym mówią Ukraińcy, że do 31 marca Rosjanie chcą wyjść w całości, zdominować obwód doniecki i ługański.
Czyli ten plan
Ukrainy.
Minimum.
Czyli ten plan minimum. No ale tak czy siak może będzie to w jakiś sposób, można będzie to zespinować jako sukces. I to zamrożenie konfliktu, okej, to nie będzie najbardziej preferencyjne. Ja bym po prostu też się zastanowił o tym nad scenariuszem trwałego pokoju. Co my jakby rozumiemy jako scenariusz trwałego pokoju? Niektórzy mówią, że to będzie rozpad Rosji albo jakieś przetasowanie na Kremlu. Mi się wydaje, że scenariusze trwałego pokoju będą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy, tylko nie w sposób... wydaje mi się, że mrzonką jest niestety rozmowa o członkostwie Ukrainy w NATO, w wypadku, kiedy w Rosji nie dojdzie do właśnie bądź upadku Rosji, bądź upadku kremlowskiego reżimu. Na to po prostu Rosjanie nie pozwolą, będą wciąż trawić jakby Ukrainę konfliktem. Więcej, wydaje mi się, że nie wiem, czy będzie wola wśród wszystkich państw członkowskich NATO, żeby przyjąć Ukrainę do NATO, skoro mamy już taki problem właśnie ze Szwecją i Finlandią. Gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy byłoby to, żeby w jakiś sposób szachować Rosję. Być może właśnie dostarczając Ukrainie broń, tak jak robimy to teraz, która pozwala Ukraińcom się bronić. Tylko, że to wtedy...
Ale ta broń, tak jak właśnie powiedziałeś, ona się pozwala im bronić. To znaczy, kiedy ja słyszę na przykład te scenariusze o tym, że no, powinniśmy mówić o odzyskaniu Krymu potencjalnie przez Ukraińców albo w ogóle tych wszystkich terytoriów sprzed 2014 roku, no dobrze, ale czym? W sensie czym konkretnie? To znaczy ani ilość tej broni, ani typ tej broni jest niewystarczające do tego, żeby osiągnąć te cele.
No właśnie.
To znaczy, że i wynika to z tego właśnie, że my nie mamy tego celu tak naprawdę. Mm-hmm. To znaczy mówimy, no tak, oczywiście Ukraina musi wygrać i nawet to powiedziały ostatnio Niemcy, że Rosja przegra.
I Macron też to powiedział ostatnio.
Tak. To akurat na konferencji monachijskiej. Mm-hmm. Z tego, co wiem, to później Macron w innej swojej wypowiedzi już zdążył troszeczkę złagodzić to stanowisko.
Chyba, że nie chodzi mu o rozpad Rosji, coś takiego powiedział.
Tak. No dokładnie. Natomiast nie ma tego celu, w związku z tym, skoro nie masz celu, to nie musisz do końca myśleć nad środkami, które cię do niego przybliżą, bo jeśli cel jest na tyle niedookreślony, że no okej, to ja to z jednej strony rozumiem, bo na przykład zadeklarowanie się, że Ukraina ma być w Unii Europejskiej, Ukraina ma być w NATO, albo Ukraina ma odzyskać Krym, to jest wypowiedzenie pewnych słów, za które trzeba wziąć odpowiedzialność. I w momencie, a nie wiadomo, jak się sytuacja na froncie potoczy tak naprawdę, nie wiadomo na przykład, jaka będzie ewentualna skala chińskiej pomocy dla Rosji, o której się mówi coraz więcej. Także po prostu nikt nie chce stawiać deklaracji, których potem nie będzie w stanie wypełnić. Natomiast to działa na korzyść Rosji.
Tak, tak, no właśnie. I właśnie to jest to, że dajemy Ukraińcom broń na tyle, na ile oni mogą się bronić. W sensie do tego stopnia, żeby oni po prostu już nie tracili tego, co mają. Czy będą potrafić z tym jakby zdobyć to, co zostało im odebrane, to jest pytanie. Ale właśnie, jeżeli za gwarancję bezpieczeństwa bierzemy właśnie broń, którą Zachód będzie dostarczał, żeby Ukraińcy mogli się bronić, no to w pewnym momencie będzie pytanie, czy powinniśmy im dostarczyć broń, która pozwoli zaatakować Rosję, po prostu zaatakować, w sensie wyjść nawet dalej. No i tu już się bawimy właśnie w tą drabinkę eskalacyjną, która jest na pewno poważnie rozważana na Zachodzie, bo to jest właśnie ta nuklearna szabelka, jądrowa szabelka, którą Putin wymachuje. Jest
no najbardziej... O tym się mówi szczególnie w kontekście Krymu.
Tak, jest wielkim, no właśnie, wiesz, jakby utrata Krymu dla Putina byłaby tak naprawdę zaprzepaszczeniem, zniweczeniem całości jego dokonań, bo ten mit wzrostu gospodarczego i stabilności gospodarczej został zniweczony. To, co było na początku. Powiedzmy, wciąż istnieje uporządkowanie całej Federacji Rosyjskiej, na przykład, nie wiem, uporządkowanie sytuacji w Czeczenii. To jest kolejna rzecz, która została i idzie na konto Putina jako władcy Rosji. No i właśnie Krym, który przecież ta euforia krymska wywindowała poparcie dla Putina na poziomy wcześniej niespotykane, prawda? Więc dla niego ta utrata byłaby tożsama z utratą władzy, wydaje mi się.
Czyli to jest też, jak rozumiem, twoim zdaniem, taka granica, za którą Rosja przy ewentualnych rozmowach, za którą się nie cofnie, tak? Znaczy możemy mówić, że kwestie wschodniej Ukrainy, Donbasu, to wszystko jest do oddania, bo pamiętam ten przykład Chersonia, o którym też rozmawialiśmy jakiś czas temu razem. To znaczy wielka pompa a propos tego, że no, Cherson jest nowym rosyjskim miastem i oddano to miasto prawie przecież bez wystrzału i jakby nie było żadnej takiego, było trochę takiego propagandowego lamentu, nie ze strony Putina oczywiście, tylko ze strony różnych właśnie radykałów, że no tutaj się wycofujemy, a nie powinniśmy się wycofywać, ale nie było czegoś takiego, że straciliśmy rosyjskie miasto, bo nikt tak naprawdę w to nie uwierzył. Ale rozumiem, że kwestia Krymu nie jest taka, tak? To znaczy, że tutaj Krym jest przez Rosjan uznawany za rosyjski i tego będzie się bronić.
Tak, tak, tak. No to na pewno. Zresztą to już nawet, wiesz, jakby Krym jest bardzo istotny w całej tej mitologii rosyjskiej jako takiej. To, co mówię, nie służy usprawiedliwianiu tego, jak bardzo Rosjanie będą, w sensie jak słuszna dla nich wydaje się obrona tego Krymu. Ale jest to po prostu fakt, że dla nich ta utrata to byłby cios w tożsamość imperialną. I tu pytanie właśnie, czy właśnie do tego, aby zdekolonizować Rosję, nie będzie to konieczne. Wydaje mi się, że może to być konieczne, właśnie odebranie Krymu. Natomiast do jakie reperkusje z tego będą płynąć, nie wiadomo. Tylko to właśnie jest to, co ty zaznaczyłeś, że my jako Zachód nie mamy jednolitego frontu wobec celów, jakie stawiamy sobie wspierając Ukrainę. I to się zemści pewnie w którymś momencie.
Tak. Jeśli chodzi jeszcze o te scenariusze, tego jakby się to mogło skończyć, mnie szczerze mówiąc do pewnego stopnia przekonuje i nie wiem, znaczy wydaje mi się, że to jest realistyczne, właśnie nie wiem na ile to jest potencjalnie pozytywne czy negatywny scenariusz, ale ten scenariusz tak zwany koreański, czyli że będziemy mieć po jednej stronie tą Ukrainę zachodnią, jakkolwiek by się nazywała, i po drugiej tę stronę, te terytoria wschodnie, oddzielone jakimś zdemilitaryzowanym pasem. I w ten sposób to będzie trwać. To znaczy, że może coś być rzeczywiście w miarę trwałe, tak jak w miarę trwała jest sytuacja na Półwyspie Koreańskim, ale też rodząca co jakiś czas napięcia i no, niespokojna. No ale Korea Południowa po latach stała się obiektem czy państwem stabilnym, państwem, które było w stanie przyciągać zachodnie inwestycje i tak dalej, i tak dalej. I to wydaje mi się potencjalnie realistyczne, bo z drugiej strony Ukraińcy nie bardzo są w stanie, biorąc pod uwagę rosyjskie zbrodnie wojenne i kwestie nastawienia po prostu ukraińskiego społeczeństwa do Rosji i do tego, w jaki sposób Rosja postępowała w czasie tej wojny, do tego, żeby cokolwiek, żeby ustępować, tak? Znaczy powiedzieć, dobrze, no to dogadajmy się, tak? Połowa nasza, połowa wasza, niech tak będzie. I w ogóle też to nie jest trwałe, bo dopóki jakby Rosja dla nich, i też rozumiem, że w naszej optyce jest bardzo podobnie, dopóki ona nie zostanie pokonana rzeczywiście, no to za 5, 10 albo 15 lat, kiedy armia rosyjska, bo to na pewno się stanie, zostanie poważnie zreformowana, bo widać tutaj, że były ogromne błędy na każdym niemal szczeblu, struktury dowodzenia, uzbrojenia, korupcji itd., itd. I że za te 15 lat Rosja wyciągnie wreszcie wnioski i kolejna inwazja będzie wyglądać już inaczej, bo trudno mi sobie to wyobrazić, że bez faktycznie gwarancji bezpieczeństwa, tak, jakichś traktatowych, o których też wspominał Wołodymyr Zełenski i ta jego ofensywa dyplomatyczna sprzed paru tygodni to pokazywała, że tutaj mają być jakieś gwarancje, no nie natowskie, ale że mają być ileś konkretnych państw ma gwarantować bezpieczeństwo Ukrainy, no to bez tego po prostu Ukraina nie ma po co rozmawiać. Mhm. Bo to jest jedyne w takim razie odłożenie tego samego scenariusza, tylko w jeszcze gorszym jego wariancie de facto.
No właśnie, tak. No, rozwiązaniem może byłby rozpad Rosji. Na pewno byłby rozpad Rosji rozwiązaniem.
Czy rozpad Rosji jest możliwy?
Wydaje mi się, że nie. W sensie wydaje mi się, że w ten sposób, jaki on jest postrzegany teraz, szczególnie przez stronę ukraińską, mówiącą o tym, że właśnie miałoby dojść do tego, do czego doszło, nie wiem, w przypadku kolapsu Związku Sowieckiego, tak, że rozbili się na konkretne republiki narodowe. Wydaje mi się, że ta tradycja myślenia o tym w tych kategoriach takich prometejskich, tak jak to było promowane i przez Polaków przed wojną, przed II wojną światową i przez Ukraińców na emigracji, o tym, że właśnie no nie wiem, powstanie jakieś tam, powstaną konkretne republiki Kaukazu Północnego, Tatarstan, Kałmucja i tak dalej, Jakucja, te wszystkie kraje powstaną i to więzienie narodów, jaką była carska Rosja czy Związek Sowiecki upadnie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli, okej, mówimy o na przykład konkretnych republikach znajdujących się w składzie Rosji, jak tam Jakucja, Tatarstan i Czeczenia, które dysponują jakąś tam identyfikacją narodową i z jakimiś tam lokalnymi elitami, to one czerpią też korzyści z tego, że są w Federacji Rosyjskiej, bo jest dystrybucja, szczególnie Czeczenia. Przecież Czeczenia jako taka, ona jest dotowana z budżetu Federacji Rosyjskiej, który pozwala tak naprawdę na to, że stała się udzielnym księstwem Kadyrowa. A więc to jest droga otwarta dla paru republik rosyjskich, znajdujących się w składzie Federacji Rosyjskiej, ale nie dla wszystkich. Być może będzie to możliwe, ale nie w kategorii, nie w scenariuszu takim, że konkretne elity albo narody wybijają się na swoją niepodległość, tylko że jakby Kreml, Moskwa zauważy, że to generuje zbyt wielkie koszty, ale zarządzanie tymi republikami, na przykład Czeczenią, generuje zbyt wielkie koszty, będzie to trochę takie zrzucenie balastu, czego dokonywały imperia w XX wieku. Oczywiście to jest uproszczenie, ale tak było. Więc wydaje mi się, że to jest pieśń przyszłości. Tak samo jak niestety pieśnią przyszłości jest dekolonizacja Rosji, bo to będzie proces obliczony na wiele lat, a niestety, ale myśl państwowotwórcza rosyjska była zawsze właśnie bardzo centralistyczna. Są jakieś elementy rosyjskiej myśli, które, nie wiem, nastrajałyby pozytywnie, nie wiem, tam Hercen na przykład, jeden myśliciel rosyjski, czy powiedzmy rosyjski front demokratyczny podczas upadku Związku Sowieckiego, ale jest tego bardzo mało.
Dopytam, czy to jest tak, że my właśnie, dopytuję, ponieważ na stronie Kultury Liberalnej w tym aktualnym numerze jest między innymi rozmowa z Walerim Pekarem, czyli ukraińskim naukowcem, który mówi o tym, że rozpad Rosji jest nieunikniony. Znaczy, że to jest dla niego najbardziej prawdopodobny scenariusz. A z drugiej strony, kiedy w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy tutaj z Agnieszką Legutską, w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych powstała taka analiza, której profesor Legutska jest współautorką. I tam były różne te scenariusze. Mianowicie jeden zakładał konsolidację władzy Putina, drugi jakieś częściowe rozluźnienie, ewentualną zmianę i trzeci to właśnie była ten rozpad Federacji Rosyjskiej. I coś, co Pekar uznaje za najbardziej prawdopodobne, nasi analitycy, również rozumiem, posługując się perspektywą naszego regionu, uznają za zupełnie, za najmniej prawdopodobne. Jakby to mnie uderzyło, w sensie ten kontrast pomiędzy jednym a drugim.
Zależy w jakim horyzoncie czasowym. Mi się wydaje, że Rosja, jakby rozpad Rosji jest nieunikniony, ale w jakimś dłuższej perspektywie czasowej. Natomiast jeżeli rozpatrując to, co może być, to, co może się zdarzyć teraz, w kontekście tego, co jest nas najbardziej interesuje, a interesuje nas to, żeby Ukraina zwyciężyła, no to wydaje mi się, że taki rozpad na kolejne twory państwowe Rosji jest niemożliwy. Możliwy do uzyskania. A poza tym wydaje mi się, że warunkiem do tego jest po prostu upadek rządzącej elity kremlowskiej. A na to się teraz nie zanosi. I w ogóle, żeby uzyskać trwały pokój właśnie między Rosją i Ukrainą, jest konieczny upadek Putina.
Okej, okay, czyli w takim razie właśnie to jest to, co chciałem teraz zapytać. Czyli z Putinem u władzy nie będzie zakończenia tej wojny?
Wydaje mi się, że nie. Dla niego to jest przecież, dla niego to jest sprawa życia i śmierci. To jest kwestia egzystencjalna, żeby nie przegrać tej wojny. Nie przegrać tej wojny, która w ten sposób, o jakim my mówimy, tak? Że Ukraińcy by wypchnęli Rosjan do swoich granic 91 roku. To byłaby dla niego klęska. No i tak jak mówiliśmy, też przekreślenie właśnie wszystkich swoich dokonań.
Czyli wracamy trochę do tego Krymu, jak rozumiem, tak? To znaczy, to jest ta granica, którą my uznajemy za w jakiś sposób nieprzekraczalną dla Putina i dla obecnej elity władzy rosyjskiej.
Tak, dokładnie.
Dobrze. Drodzy Państwo, myślę, że my dzisiaj już będziemy kończyć i musimy niestety kończyć. Nie udało nam się omówić wszystkich tych aspektów oczywiście, przez które chcieliśmy przejść, natomiast kluczowy wniosek chyba pozostaje taki, że nie nastawiajmy się na szybkie zakończenie tej wojny, nastawiamy się na trwałe wsparcie Ukrainy i trwały sprzeciw przeciwko Rosji, tak?
Dokładnie, tak. Leży to w naszym interesie, po prostu.
I o tym trzeba pamiętać w takim kontekście tego, że każde przedwczesne zakończenie tego konfliktu oznacza tak naprawdę odłożenie jego coraz poważniejszych konsekwencji w czasie, które na pewno do nas wrócą prędzej czy później, więc po prostu musimy teraz wytrzymać jak najdłużej, zarówno w sprzeciwie wobec Rosji, jak i w wsparciu wobec Ukrainy. I tego chyba sobie życzymy. I życzymy Dokładnie. Ukrainie zwycięstwa, a Rosji życzymy porażki jak najmocniejszej, jak na froncie, jak i przy stole negocjacyjnym. Dziękujemy za dzisiaj.
Dziękujemy.
I dziękujemy również Państwu, że byliście z nami. Program wydawała i realizowała Zofia Majchrzek, której również serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy.
A my widzimy i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Do usłyszenia.